Za chwileczkę, kiedy będziemy przechodzili bramę, będą się przed nami rozpościerać kwiatowe kręgi, w których mieszkają wróżki smuszki. Wróżki smuszki malują swoimi kolorami cały świat, ale tutaj, zanim dojdziemy do wróżek, spotkamy skrzata. Skrzat, który mieszka w tym oto drzewie, jest takim opowiadaczem, bardem tych ogrodów, opowiada historię i jednocześnie zaprasza do ogrodu, mówi, co będziemy mogli zobaczyć, co będziemy mogli usłyszeć, czego będziemy mogli dotknąć i jakie dziwy, czary i postaci czekają nas właśnie podczas tej wędrówki.
Kogo ja widzę? Hej! Witajcie w magicznych ogrodach, moi mili! Cieszę się, że przyszliście odwiedzić starego skrzata. Czeka tu was przygoda i zabawa. Jaka? Posłuchajcie. Magiczne ogrody to takie miejsce. Ach, wyjątkowe zupełnie. Gdzie kwiaty śpiewają, zwierzęta gadają, gdzie czuję wciąż życia pełnię. Tu żyją morfole, bulwiaki i smugi, znajdziecie też krasne ludy. No wszystko to w zgodzie z mateczką na chmurę, która nas chroni od zguby. Otwórzcie zatem swe oczy i serca. Czeka was wielka przygoda. Wśród kwiatów strumieni i stworzeń przedziwnych witajcie w magicznych ogrodach.
Było szczere pole.
Ewelina Głos, z wykształcenia i wykonywanego zawodu architekt krajobrazu. Od początku pracuje przy nasadzeniach w magicznych ogrodach.
Potem pojawiały się delikatne sfałdowania. Także można było przez cały teren przyjechać samochodem, wjechać na wydarzeniowisko dzisiaj obecne, czy wjechać do Doliny Kwiatowej. No, to nie było łatwe. No i przede wszystkim cały pomysł się wziął z historii, czyli ona stała się tą inspiracją do stworzenia tego ogrodu i do dobrania odpowiednich gatunków roślin, żeby uzyskać taki efekt bajki, żeby można było ludzi przenieść w inny świat i żeby znaleźli coś w tym miejscu z dzieciństwa, żeby znów się poczuli dzieckiem. Nieważne, czy się ma lat 30, 40 czy 60, ale żebyśmy mogli znów się poczuć tym dzieckiem, żeby odrodziły się w nas jakieś wspomnienia, czy zabawy w piaskownicy, czy tych jeżówek, czy dali u piwoni u babci w ogrodzie, czy kwitnących wiśni u dziadka w sadzie. Musi każdy z nas odnaleźć w tym miejscu dziecko.
Pomimo zimowej pory to intrygujące miejsce jakby zastygło jesienią i tak pozostało. Karolina Dejneko z racji pełnienia obowiązków w Ogrodowej Akademii Niezwykłych Umiejętności prowadzi dalej.
Niezwykły dźwięk, taki szeleszczący, prawie jak szelest motylich skrzydeł, bo wchodzimy teraz do krainy, gdzie tak naprawdę królują motyle, motylarnia, w której specjalne rośliny przywabiają motyle i te motyle możemy obserwować niemalże jak w obserwatorium. Można tutaj przysiąść na chwileczkę, zobaczyć jak przylatują, odlatują, jak piją nektar i w jaki sposób życie motyla właściwie właśnie przebiega w magicznych ogrodach.
Niebawem wiosna znów wybuchnie kwieciem i różnego rodzaju rzadką roślinnością, rosnącą tu bez chemii. Adam Wicher, jeden z trzech współwłaścicieli, na dużym ekranie monitora ma z kamery podgląd. Na traktor wyrównujący piasek na plaży przy niewielkim kąpielisku. Druga kamera pokazuje stolarzy uwijających się przy drewnianym budynku przypominającym szopę.
No, obserwujemy, co się dzieje na terenie projektu. Tutaj jesteśmy w centrum dowodzenia. Normalnie w sezonie tutaj patrzymy, jak się nasi klienci bawią, czy nie ma jakichś niebezpiecznych sytuacji, żebyśmy mogli zareagować. Na szczęście nic takiego się nie stało.
Dzisiaj u progu drugiego sezonu stres już opadł. Udało się, ale pomimo 10 lat doświadczeń w prowadzeniu własnej firmy o profilu handlowym, tym razem było nieco trudniej.
To było takie nasze w pewnym momencie ukoronowanie tej drogi biznesowej, żeby zrobić w końcu projekt, który osobiście nam się podoba, bo tak się złożyło, że akurat wszyscy wspólnicy to mamy dzieci w takim wieku, że korzystają akurat z tych atrakcji. Tak? I ten pomysł się narodził między innymi z tego powodu, że tam siedząc kiedyś przy kawie, myślimy, kurczę, no to może byśmy coś z tymi dzieciakami gdzieś pojechali, ale gdzie tu pojechać? Nie ma miejsca. Nie? No to jak nie ma miejsca, to trzeba je zbudować. I gdzieś tak, takie były początki tego pomysłu, żeby jakby nasza potrzeba własna poparta tym, że podobne rzeczy widzieliśmy za granicą. Disneyland na przykład, tak. Pierwszą taką atrakcją, którą ja zobaczyłem tego typu, to był park miniatur Mini Europa w Brukseli. To ścieżka taka edukacyjna z miniaturami budynków z różnych miast Europy. I mi się to wtedy bardzo spodobało. To był 2003 czy 2004 rok. I ja mówię, o kurczę, jaki to jest fajny pomysł na biznes, prawda? Tutaj się postawi, ludziom pokażę pewne jakieś figury, tam miniatury domów i przychodzą, płacą. I takie to się wtedy proste wydawało. Nie? Później tutaj w Bałtowie powstał park dinozaurów. I jakby to nas utwierdziło, że klienci oczekują tego typu atrakcji. Oczywiście skopiowanie konkurencji jest teoretycznie najprostsze, ale to jest biznesowo słabe rozwiązanie, więc dlatego tutaj staraliśmy się znaleźć rozwiązanie unikalne na skalę przynajmniej tutaj regionu, żeby nie było prostego porównania i żeby klienci po prostu nas odwiedzali, bo cenią sobie to, że tu jest coś innego niż gdzie indziej.
Postaci magicznych ogrodów zimują jeszcze pod folią. Niektóre przechodzą konserwację. Kolejka do odbywania podróży po bulwiakowej krainie przechodzi przegląd techniczny. Ale widać wielkie, zdrewniałe grzyby, a przed wyrastającymi jakby ze zbocza domkami krzątają się bulwiaki. Jeden nawet ciężko pracuje.
Tutaj poklepiemy naszego bulwiora. Zmęczył się chyba, jest ogromny, śliskie jego ciało, zmęczone, bo wiozło naprawdę bardzo wiele dyń. Ma taki nos, prawie jak mrówkojad, a na nim wyrastają listki. Zaprzęg ze skóry prawdziwej, przewiązane sznurem jutowym. To wszystko w naturalny sposób oddaje to, czym zajmują się bulwiaki i charakter bulwiaków. Bulwiaki to przede wszystkim przyroda. Wszystko to, co związane z surowcami, które możemy spotkać w naturze. I tak drewniany wielki wóz. Można naładować naprawdę bardzo, bardzo wiele dyni.
Zima nie przysypała śniegiem bajkowych ogrodów. W słoneczny lutowy dzień widać wokół pola, las i skromne zabudowania wyludniającej się wsi Trzcianki. To niewielka miejscowość w gminie Janowiec, znanej z XVII-wiecznego zamku i niezwykłych widoków przełomu Wisły. Wójt Jan Gędek z nieukrywaną dumą po raz kolejny ogląda to usypane tonami ziemi wzgórze, które jakby tu było od zawsze.
U mnie w gminie przedstawiciel tych magicznych ogrodów siedzi na honorowym miejscu na szafie, bulwiak słynny, który tu jest takim głównym tworem myślowym. Kto przychodzi, pyta się, kto to jest, mówi, że to jest nasz przedstawiciel, no, ale w sensie, że nasz gminny, że to jest takie fajne. No, z reguły ludziom się podoba, wywołuje to jakiś uśmiech na twarzy, że mamy takiego swojego zamiast krasnoluda czy elfa, to mamy bulwiaka. Urok tego ogrodu, tego miejsca w sezonie wiosennym już, wiosenno-letnim, to jest naprawdę bardzo duży. Tutaj został włożony olbrzymi wkład pracy, doboru tych roślin, żeby to tak fajnie funkcjonowało.
Przed naszymi oczyma ukaże się brama kwiatowa i wejdziemy tam do Doliny Kwiatowej. I tam jakby pewien malarz wziął wszystkie barwy z tęczy i wymalował nam piękne połacie kwiatów, gdzie dominuje nam kolor żółty, który możemy spotkać u nachyłka, u rozchodnika refleksum, kolor różowy u macierzanki, u zawilców jesiennych, kolor czerwony u pięknych monard, niebieski u koci miętki. Tak naprawdę każdy w tym miejscu może coś odnaleźć dla siebie i tak naprawdę jeden kolor jest potęgowany drugim, co daje ogromne doznania dla widza. Następnie przechodzimy przez nasz mosteczek. Po prawej stronie będziemy mijać w kolejne wrzosowisko, które się wtula w krajobraz zagajnika. Widzimy po prawej stronie śpiącego smoka kamiennego, na którego szczycie, jak się dobrze przyjrzymy, są sumaki, którym liście przebarwiają się jesienią w ogniste barwy. Po lewej stronie mijamy jezioro z wyspą pośrodku i trystającą fontanną, która w słoneczne dni daje nam przepiękną tęczę. I następnie wchodzimy do przepięknej różanki. Różanki, gdzie posadzone są kolekcje róż licencyjnych Cordesa. I tam możemy spotkać róże pachnące. Może być to parole czy sweet parole. I najprzyjemniejsze jest patrzeć, jak ludzie się naprawdę pochylają nad tymi różami i je wąchają. I dzieci biegnące wśród malutkich ścieżeczek, które też się pochylą i ją powąchają.
Jestem pełen podziwu, bo jako powiedzmy inżynier trudno mi sobie wyobrazić zachowanie bankierów, którym trzeba było przedstawić pomysł tak fantastyczny, tak nierealny, powiedzmy sobie szczerze, bo wiadomo, że łatwiej zaprojektować linię produkcyjną, określić zdolności produkcyjne, jakieś wymagania, normy, przepisy itd., itd. A tutaj temat wydaje się taki prawie że nierealny, został zrealizowany z pełną pompą w miarę o czasie, otwarcie prawie że zgodnie z zakładanymi planami, także no tylko podziwiać i gratulować tutaj i organizacji, i pomysłu, i takiego działania.
Jak trzeba bankowi było powiedzieć, że potrzebujemy kredyt na smoki, no to była droga przez mękę. To były prawdziwe historie, że jak pierwsze podejścia do banków i mówimy, no chcemy zrobić coś takiego i coś takiego, ale na co konkretnie potrzebujecie kredyt? No jak to, na smoki, na marchewki i na skrzata. No to może zastanowimy się. 2 lata szukaliśmy banku, który to sfinansuje. Bo jakby zrozumienie istoty tego projektu było najtrudniejsze, bo rzeczą prostą jest zabezpieczyć się hipoteką na budynku, zastawem na samochodzie czy na maszynie, ale już ze smokiem. No to co, hipotekę na smoka założyć? Bankowcy się pyta, no dobra, no jakby co, to co ten smok je, nie? Jak go utrzymać? Czym to karmić? I takie rzeczy. Jak składaliśmy wniosek o dotację unijną, no to pierwsze na liście były marchewki. I taka pozycja marchewki, 6 sztuk, wysokość 4 metry. I nasi doradcy, ile te marchewki mają? 4 metry? O co tu chodzi, nie? Więc jakby przekonanie ludzi, że to jest jakiś pomysł, to jedno, a drugie później przychodzi twarda rzeczywistość i trzeba z bankiem rozmawiać o konkretach, a bankowcy to są konkretni ludzie i nagle mówimy, dobra, potrzebujemy kolejkę, potrzebujemy kupić bulwiaki, potrzebujemy stroje dla mordola, potrzebujemy marchewki, smoki, coś tam jeszcze. Wtedy mogliśmy pokazać tylko rysunki, ale mimo wszystko rysunki czy wstępne koncepcje, no to nie jest łatwy temat do przekonania kogoś, kto patrzy na cyfry i rozumie biznesy inne, tak, bardzo takie tradycyjne, gdzie się wszystko powtarza, już ileś zbudowali hoteli, ileś zbudowali domów, ileś fabryk, prawda, a tutaj nagle coś takiego dziwnego. No i to nam mnóstwo czasu zajęło, żeby właśnie przekazać ideę, po co my to robimy, gdzie jest potencjalnie biznesowo tutaj, że tak powiem, dobry interes, a to są tylko pewne rzeczy techniczne. Dzisiaj już jest dużo łatwiej, prawda? Dzisiaj już można to pokazać.
Magiczne ogrody mają mrugające drzewa, krasnoludkowy gród, ogromne ptaki nad wodnym oczkiem, ale przede wszystkim swoich bohaterów i opowiadaczy bajek.
Dawno, dawno temu, na wietrznej górze, mieszkało dwóch magów, Zoran i Arak. Jako młodzieńcy przyjaźnili się i wspólnie podróżowali po świecie. Jednak po pewnym czasie ich drogi rozeszły się. Nie potrafili pojąć swych odrębnych fascynacji. Zoran zbierał okruchy dobra do swoich zaklęć, Arak zaś mrok i siłę. Ich światy, choć rosły obok siebie, nie spotykały się w żadnym miejscu. Tak bardzo stawały się sobie obce. Zoran oddał się zgłębianiu tajemnic białej magii. Za to Arak sięgał do tajników magii czarnej, stając się coraz potężniejszym i groźnym czarnoksiężnikiem.
Ta brama, te wrota są już dla niezwykle odważnych, jednocześnie dla dzieci powyżej 6 roku życia, bo za nimi rozpościera się zła kraina. Kraina, gdzie tak naprawdę tylko ludzie z czystym sercem, wchodzący razem z krasnoludami, mogą przejść przez bagno i dotrzeć do groty Araga. Groty, w której uwięziony jest czarnoksiężnik Arak, który wciąż żywy, wciąż kusi, wciąż chciałby, żeby go uwolniono. Strzeżony przez czterech strażników mroku, jest nadal groźny. Jednak strażnicy są na tyle blisko tej groty, żeby cały czas trzymać go na więzi. Krasnoludy pomagają im w tym, by śmiałkowie, którzy przychodzą, byli przygotowani na to, co zobaczą.
Brat, który jeden się zakochał w takiej dziewczynie, ale drugi był zazdrosny. I ten drugi przyszedł do takiego starego dziadzia i poprosił tam o coś i dostał magię i rozłączył brata swojego razem z dziewczyną i oni teraz są w magicznych ogrodach.
Któregoś dnia Arak podstępem zwabił Tuli na szczyt góry, gdzie uwięził ją mocą jednego ze swoich zaklęć. Zoran ruszył do walki o ukochaną. Starcie magów rozpoczęło bitwę dwóch światów. Zoranowi z odsieczą przybyli czterej bracia Tuli oraz król krasnoludów, najsłynniejszy jeździec smoków. Sam Zoran, podobnie jak Arak, przyjął na czas walki postać smoka, jak zwykli czynić magowie, którzy stawali przeciwko sobie na bitewnych polach i w przestworach. Po ciężkim boju Zoran i jego współtowarzysze pokonali złe moce i uwolnili czarodziejkę Tuli. Radość ze zwycięstwa nie trwała jednak długo. Gniew i żądza zemsty Araga nie pozwoliły mu pogodzić się z przegraną. Razem ze swoimi bestiami ruszył więc do kolejnego ataku. Kiedy ponownie stanął przed dawnym przyjacielem, użył jednego ze swoich najgroźniejszych czarnych zaklęć. Zaklęcia śmierci. Bracia Tuuni, czując jego potęgę, połączyli swą moc i po raz pierwszy w historii świata użyli łańcucha zaklęć odwrotnych.
Niestety nie ma podłączeń w tym momencie. Natomiast tu jest Arak, zły czarodziej, który w tym momencie, kiedy osoby wchodzą do tej groty, zaczyna świecić swoimi czerwonymi ślipiami i powoli wysuwa ogromną paszczę w stronę osób, które przyszły go zobaczyć. Łańcuchy brzęczą, oznajmiając, że ludzie są po części bezpieczni. Po części, bo Arak kusi. Kusi swoimi słowami: jestem Arak, uwolnij mnie. Chcę, żeby go uwolnić. Chcę, żeby ktoś przyszedł i podobnie jak dobrego czarodzieja Zorana odczarował dobrym zaklęciem, jego uwolnił z tego właśnie bagniska, z tej groty, w której został uwięziony, miejmy nadzieję, na wieki.
Widziałam mordole. Takie przyjazne ludki. Bawią się z dzieciaczkami. Magicznych ogroda jest super. Jest wielki smok. Są drzewce. Po prostu super.
Widziałyście wróżki smuszki? Co one robią? A co one robią tam?
One pięknie tańczą. Jak były te ptaszki, no to ja do nich nóżek się przytulałam czasami. No i płynie woda.
A powiedzcie mi, czy prace zabaw w magicznych ogrodach są fajne?
Super!
Czy pojedziecie tam jeszcze w tym roku z rodzicami?
Tak!
Powiem Państwu, że jakby dla mnie ten biznes to jest coś, że w końcu robimy coś, co nam się podoba i co jest pasjonujące, bo tutaj mimo, że mnóstwo problemów żeśmy po drodze musieli pokonać na wszystkich szczeblach i biznesowych, i finansowych, i organizacyjnych, i ludzkich, i naprawdę ten projekt nauczył dużo pokory, to mimo wszystko jest fajnie popatrzeć na ten efekt. Nie? No, prowadzenie handlu nie daje takiej satysfakcji, bo się nie widzi tych tysięcy uśmiechniętych dzieci, które tutaj chodzą i ciągną mamę za rękaw i pierwszym pytaniem po przekroczeniu bramy, jak już wracają do domu, jest kiedy wrócimy.